premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Witają Państwa.
Iga Wójtowicz.
Grzegorz Heluch-Liński.
I Łukasz Kanafa. Zacznijmy właśnie od tychże newsów. Mamy dziś aż dwa. Po pierwsze, Lublin po raz kolejny będzie planem filmowym międzynarodowej koprodukcji. Chodzi o film Jesse'ego Eisenberga, o którym już mówiliśmy Państwu na antenie Radia Lublin. Film nosi tytuł The Real Pain, a na ekranie zobaczymy również znanego z serialu Sukcesja Kirana Kalkina. To nie przypadek, że Jesse Eisenberg właśnie na Lubelszczyźnie znajduje plenery do filmu o dwóch kuzynach odwiedzających Polskę i poznających tragiczne karty historii rodziny, bo jego prababcia pochodzi z Krasnego Stawu. A drugą nowiną jest 20. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity, na który Państwa zaprosimy.
A my zaczynamy naszą wycieczkę, jeżeli chodzi o filmy, od bajki. Od fantastycznej animacji. Ernest i Celestyna to jest tytuł, który powinien być znany wszystkim rodzicom i dzieciakom, które śledzą na przykład to, co dzieje się na TVP ABC, bo wielokrotnie w wieczorynce właśnie oglądamy przygody tej małej myszy i niedźwiedzia. Tym razem mamy ich przygody w pełnometrażowym filmie. Misja, muzyka, czyli nasi bohaterowie ruszają w drogę, żeby uratować skrzypce do krainy, gdzie wiecznie rządziła muzyka, a teraz rządzą sędziowie na czele. No nie powiemy z kim, bo tutaj jest sytuacja nietypowa i wszystko to się będzie kręcić wokół tych właśnie układów między Ernestem a tą osobą. No i w tym wszystkim Celestyna jeszcze jest zamaskowana postać. No i w tej krainie brak jest jednak muzyki i nasi bohaterowie będą musieli wszystko zrobić, żeby ta muzyka wróciła.
No właśnie, mamy mi sola, bo w sumie jedyna dozwolona nutka w tejże krainie to do, ale mi sol niewiele sobie robi z tego zakazu. No i gra swoje własne melodie. Bardzo fajna historia zaczynająca temat zamknięcia, temat zakazów, temat, no właśnie, ustrojów totalitarnych, w których niektóre rzeczy są dozwolone, a inne nie. No ale proszę się nie niepokoić, to nie jest taka bajka, która będzie jak rok 1984 Orwella. Bo bajka jest przeznaczona dla młodych i młodszych, ale tych od 5 roku życia wzwyż. Bardzo fajna. Życzyłbym sobie tylko takich animacji. No może nie tylko, ale życzyłbym sobie częściej. Półtorej godziny czegoś, co określiłbym zarówno rozrywkową edukacją, jak i wydaje mi się chyba jednak zdecydowanie bardziej mądrościową przypowieścią. Bo na tym filmie, który ma swoje momenty, te właśnie bardziej edukacyjne, jak i te bardziej rozrywkowe, będą się dobrze bawić wszyscy ci, którzy po prostu lubią ruchome obrazy, jak mi się wydaje.
Ale to są też przepiękne ruchome obrazy, bo o tym też trzeba wspomnieć, że to jest animacja, która jest po prostu bardzo ładna. Ona nie bucha tymi kolorami intensywnymi z ekranu, tylko jest raczej bardzo spokojna. Kojarzy mi się z taką klasyką najlepszych bajek dziecięcych, naprawdę przepięknie zrobione. I właśnie to, co powiedziałeś, mądre. To nie jest bajka, która jest czystą rozrywką, tylko może być świetnym punktem wyjścia do rozmów z dziećmi, z tymi najmłodszymi widzami i wnosi po prostu coś mądrego.
No właśnie, do rozmów na przykład o wolności słowa, o wolności wyrazu, o tym...
O wolności wyboru też swojej przyszłości.
Właśnie, bo tutaj Ernest będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję, która będzie się wiązała też z bardzo określonymi konsekwencjami, więc też wchodzi temat odpowiedzialności za swoje własne decyzje. Wszystko to jest podane w sposób tak bardzo przystępny i tak bardzo... No, wydaje mi się jednoznaczne, że zdecydowanie łatwiej rozmawiać na poważne tematy, przywołując postaci Ernesta i jego przyjaciółki, myszki Celestyny. Serdecznie polecamy Ernest i Celestyna, misja muzyka. Do zobaczenia także w kinie bajka.
Zapraszamy gorąco też na kolejny film, o którym my Państwu powiemy. Film polski, film, który z każdą kolejną minutą staje się bardziej poważny i bardziej dramatyczny. Tonia, bo to jest tytuł i Tonia to też nasza bohaterka, z którą się spotykamy. Dziewczyna, która żyje w świecie wyobraźni, która ma bardzo rozbujałą wyobraźnię. No i fantastycznych opiekunów. Ogólnie aktorska obsada w tym filmie jest na wysokim poziomie. Mamy tatę, Adam Bobik, jak Tonia określa, tatko. Mamy też babcię, Małgorzata Zajączkowska. Ten film na początku może nie tyle męczyć, ale odstraszać od siebie. A im dalej w las, i im dalej ten film oglądamy, tym robi się coraz ciekawszy i końcówka naprawdę może człowieka uderzyć. Byśmy porównali ten film, ja przynajmniej, do filmu Pod mocnym aniołem, bo to jest ten sam przekaz emocjonalny. I ja powiem wam, że miałem pod filmie podobnego kaca.
Wow, to ja jestem pod wrażeniem, ale najpierw chciałabym zacząć od obsady aktorskiej, o której mówisz, bo nie wspomniałeś Marianny Amę, która właśnie wciela się w Tonie. I ja chciałabym cię zapytać o to, czy pamiętasz Helenę Englert, o której rozmawialiśmy całkiem niedawno?
Pamiętam.
Nie udało ci się jeszcze wyprzeć jej?
Nie.
No właśnie, bo a propos dzieci zdolnych rodziców, no to mamy tutaj córkę reżysera, Marcina Bortkiewicza, i dla mnie to jest po prostu perła, tak jak ona jest określana właśnie w tym filmie przez swojego tatkę Perła, to jest rzeczywiście perła aktorska, bardzo młoda dziewczynka, a mnie powaliła swoją grą i tym, jak naturalnie weszła w tę postać.
Nie, no aktorska jest tutaj naprawdę dobrze. No i moim zdaniem człowiek, który ma, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, swój kwadrans nawet, czyli Adam Bobik. Adam Bobik będzie grał w Pawlaka, prequelu samych swoich?
Tak. Świetnie obsadzony film, ale właśnie mówisz o tym ładunku emocjonalnym. Dla mnie ten film był, pomimo tego, że bardzo trudny temat poruszał, to dla mnie był bardzo ciepły i to jest zasługa genialnych zdjęć, które mi się trochę kojarzyły też z Bezmiarem, bo to był podobny klimat wizualny. No mnie ten film zachwycił, bardzo mi się podobał. Bardzo tak mi się też kojarzył z filmami Kolskiego, bo to jest też podobna atmosfera. I to jest dla mnie też film o miłości do kina bardzo dużej, bo tam przecież ta dziewczynka mówi, że przecież ktoś to ogląda. To jest film o moim życiu. Bardzo mnie ten film urzekł, naprawdę.
Mamy także dla państwa rozmowę z reżyserem i scenarzystą Marcinem Bortkiewiczem, którą przeprowadziła Iga. Ją puścimy zaraz na zakończenie dzisiejszego spotkania zamiast wyszukanych przez nas polecajek z programu telewizyjnego, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilkę do Toni i do tego, że jeśli chodzi o mój odbiór tego filmu, to na początku myślałem, że będzie to raczej opowiastka z przymrużeniem oka, gdzie będziemy oglądać świat oczami około nastoletniej, dwunastoletniej dziewczynki, która coś już rozumie ze świata dorosłych i jest już na swój sposób bardzo przebiegła i ma określone swoje cele. Na przykład chyba najważniejszym jej celem jest zatrzymanie tatka przy sobie. Tatka, który wybiera się do Włoch do pracy. Ona tego bardzo nie chce, bo bardzo lubi swojego tatka. No ale właśnie w pewnym momencie ta historyjka robi się coraz bardziej poważna, jak w wielu historiach, w których jednak jest ten jad alkoholowy. Ten jad choroby alkoholowej, niszczący od wewnątrz domy, rodziny. I tutaj także w pewnym momencie sączy się ten jad i robi się bardzo, bardzo poważnie. Zdecydowanie bardziej poważnie niż spodziewałem się, że będzie. Aczkolwiek tutaj to połączenie tych dwóch światów, z jednej strony niewinności, ale jednak przebiegłości, cwaniackości młodej osoby z światem dorosłych, światem, w którym nie wszystkie rzeczy się udają, a czasami po prostu ludzie są słabi. Na tyle słabi, że jak tatko, w tej roli faktycznie fenomenalny Adam Bobik. No ale koniec końców dostajemy film, który jednak nie zostawia nas, tak jak w przypadku, i tu zatoczymy pętlę pod mocnym aniołem, z ogromnym kacem moralnym, z tym takim przygniecieniem tejże choroby, która niszczy ludzi. Tutaj jednak dzięki tej fenomenalnej córce Bortkiewicza, jednak wychodzimy uśmiechnięci z kina.
Zdecydowanie. Ja się też uśmiechałam bardzo mocno na tych scenach komedii slapstickowych, kiedy mała Tonia próbowała tam wszcząć bójkę pomiędzy kolegami tatki. Naprawdę bardzo dobry film.
Tak, polecamy państwu Tonię. Do zobaczenia w kinie w Lublinie.
Gorąco polecamy, a teraz cofamy się trochę w czasie, bo trzeba sobie przypomnieć, jak dorastaliśmy i historia o trzech muszkieterach rozpalała nas do czerwoności, ale zapomnijmy te reklamy z kiełbasą, gdzie są muszkieterowie, zapomnijmy te kostiumowe filmy, które w młodości oglądaliśmy na ekranach, kiedy każdy z nas chciał być albo Atosem, Aramisem, Portosem czy D'Artagnan. Mamy trzech muszkieterów. D'Artagnan. I to jest nowe kino na miarę XXI wieku. Spektakularne, epickie, wręcz bajeczne.
Świetna obsada. Jeśli chodzi o francuskich aktorów, jest to crème de la crème, bo na pierwszym planie mamy Vincenta Cassela jako Atosa i Romaina Durisa jako Aramisa. No, oni występują jako para już amantów współcześnie we francuskim kinie, mają pozycję bardzo mocną i bardzo często grywają, także dla Netflixa, o czym już też wspominaliśmy. Na pierwszym planie jako D'Artagnan mamy także François Civila i to pierwsza jego rola, tak bardzo wyrazista i tak bardzo dobra w mojej ocenie. Eva Green sprawia, że ten film jest z jednej strony fajnym przywołaniem tejże historii, którą dobrze znamy, ale ona też wyjątkowo dobrze sprawdza się w roli czarnego charakteru. Film opowiedziany bardzo współcześnie. Bardzo mi się podobało kręcenie scen walki od wewnątrz, w cudzysłowiu. Wręcz byłem zachwycony tym, w jaki sposób, jak dynamicznie te sceny są poprowadzone i efekt jest piorunująco wspaniały. Dlatego właśnie do kina warto się na ten film wybrać. Ja miałem okazję na początku maja, tak majówkę spędzałem, między innymi na przedpremierowym pokazie Trzech Muszkieterów D'Artagnan. Akurat się zdarzyło, że mama odwiedzała mnie w Warszawie i zaproponowałem, żebyśmy poszli razem, więc mieliśmy okazję na bieżąco wymienić doświadczenia. Okazuje się, że także jej ten film ogromnie się spodobał. Dla mnie to bardzo fajne zaskoczenie, bo zdecydowanie nie jest to odgrzewany kotlet. Jest to początek nowej opowieści, bo będą jeszcze co najmniej dwie części, które będą opowiadały dalej tę historię. Już jestem ciekawy, co dalej się wydarzy.
Czekamy. Nie wiem, czy będą to dwie, czy może nawet trzy historie. Miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. I jesteśmy tym razem na platformie Canal Plus Online. Tam mamy do czynienia z drugim sezonem serialu kryminalnego, bo tak chyba możemy powiedzieć, produkcji duńskiej DNA.
Dziś jesteśmy w Danii bardzo często, bo zarówno w przypadku DNA, jak i w przypadku ostatniego serialu, o którym będziemy dzisiaj mówić, to już na Netflixie o pielęgniarce mowa, mamy do czynienia z bardzo współczesnym podejściem do kręcenia z jednej strony thrillerów, z drugiej strony kryminałów, ale jednak no bardzo na faktach opartych historii. W przypadku DNA miałem okazję także właśnie w czasie majówki zobaczyć pierwszy sezon tego serialu. Bardzo mnie zafrapowało to, co oglądałem na temat, bo pierwszy sezon poświęcony jest tym zagadkom kryminalnym związanym z handlem dziećmi i z adopcją, która się wcale nie okazuje adopcją. Byłem poruszony tym, w jak sprawny sposób ta koprodukcja duńsko-francusko-polska została poprowadzona. No i tutaj właśnie przechodzimy do czegoś, co może się wydawać dużym plusem tego serialu, bo oglądamy w świetnej roli zresztą Zofię Wichłacz. Rzecz dzieje się w polskiej części, w cudzysłowie polskiej części w Stalowej Woli. No i tutaj mamy, tutaj trafiamy do zakonu, który między innymi za sprawą okna życia, bądź za sprawą pomocy przy porodzie, staje się no, pewną częścią bardzo istotną w tej machinie zbrodni. To w pierwszym sezonie. No drugi sezon aktualnie jest wpuszczany na Canal Plus Online. No i tutaj już mamy trochę inną opowieść. Tutaj mamy handel ludźmi. Bardzo mnie porusza to, jak bardzo momentami drastyczny jest ten serial z jednej strony, ale z drugiej strony nie traci tego, tej sprawności w opowiadaniu wątków kryminalnych, bo cały czas jesteśmy z Rolfem Larsenem, który prowadzi międzynarodowe śledztwa. Fajnym akcentem jest także Charlotte Rampling, która i w pierwszym i w drugim sezonie pojawia się na ekranie. Ma znakomitą rolę starszej pani inspektor sądowej, która z ramienia Francji bierze udział w tym międzynarodowym śledztwie. Było już kilka takich koprodukcji międzynarodowych, w tym także polskich, które może niekoniecznie się poudawały. Ta DNA na Canal Plus Online zdecydowanie do nich nie należy. W mojej ocenie zdecydowanie warto po nią sięgnąć.
I przechodzimy do kolejnego tytułu. Tym razem jest to film i jesteśmy na Netflixie. No i jestem pod wrażeniem, bo na ekranie J.Lo, czyli Jennifer Lopez, film nazywa się Matka. Po części o macierzyństwie mówi, ale no nie do końca, bo jesteśmy w kinie akcji, w kinie sensacyjnym. I do was takie pytanie, czy widzielibyście J.Lo w roli Lara Croft, czyli Misja Tomb Raider, albo na przykład w damskiej wersji Jamesa Bonda?
No, zdecydowanie, absolutnie. Ona tym filmem udowodniła, że jej wiek jest w zasadzie tylko jej atutem chyba, bo to jest kobieta, która się nie starzeje, moim zdaniem. Nie wiem, jak to robi, ale zazdroszczę.
No, faktycznie, 5 dekad, ale więcej już nie policzymy. Zresztą tego też nie powinienem był, przepraszam. Mam wrażenie, że a propos J.Lo, która ciągle wygląda bardzo świeżo, ciągle wygląda bardzo energicznie, matka Netflixowa zdecydowanie udowadnia to, że Jennifer Lopez jak najbardziej odnajduje się w rolach przeznaczonych dla chyba najbardziej głównego nurtu kina akcji. Ten film, w mojej ocenie już na początku miesiąca, o tym wspominałem, to będzie jeden z takich hitów, który będzie oglądany od połowy miesiąca, bo wczoraj wylądował na Netflixie aż do końca i wydaje mi się, że pewnikiem za tydzień będzie w topce w Polsce, ale także i na świecie. Tak zostały pomyślane filmy, które opowiadają z jednej strony historię z życia wziętą, ale z drugiej strony też pozwalają sobie w ramach danego gatunku na szeroko pojętą wirtuozerię, zarówno tę budżetową, jak i tę fabularno-akcyjną, jeśli można tak powiedzieć. No i pod tym względem Netflix wydaje mi się, że już wypracowuje swoją własną jakość i matka jest tego doskonałym dowodem. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć film, który nie będzie za bardzo wnikał pod skórę i zostawał z nami zbyt długo, ale jednak dostarczy całkiem porządnej rozrywki, film Matka jak najbardziej się do tego nadaje.
I wracamy do Danii. I wracamy do miniserialu, cały czas platforma Netflix i tym razem przygody pielęgniarek. Mocny film, to już nie jest takie kino lekkie, łatwe i przyjemne. I mogę powiedzieć, że kto pracował w służbie zdrowia, ten w cyrku się nie śmieje. Ale jak powiemy państwu, że ten serial jest oparty na faktach, to tym bardziej będzie poruszał ten serial.
No właśnie, niedawno byliśmy przy Lekomanii, no i pamiętam, Igo, wspominałeś, że bardzo cię poruszało to, jak bardzo, no właśnie, bliskie i prawdziwe te historie są i przerażające właśnie.
Tak, bardzo przerażające było okrucieństwo tych ludzi, którzy o tym decydowali i ich bezwzględność i zupełny brak empatii wobec tych uzależnionych.
No mamy tutaj historię podobną trochę do Dobrego opiekuna Netflixowego także, tyle tylko, że rozbudowaną na kilka części. No ale chyba najbardziej poruszające jest właśnie to, że serial, o czym twórcy dosyć często przypominają, oparty jest na faktach. O tym przypominają nam głównie daty, do których twórcy się odwołują. Jesteśmy na prowincji duńskiej, w szpitalu, w którym jedna pielęgniarka zna się na rzeczy, na leczeniu ludzi zdecydowanie lepiej niż lekarze, którzy się tam znajdują, chociażby z tego powodu, że jest to placówka dość oddalona od tych głównych i intratnych pozycji, na której to znajdują się lekarze raczej jako w cudzysłowie na zsyłce, bo coś. No i ta pielęgniarka jest osobą powszechnie szanowaną, kiedy nowa pielęgniarka pojawia się i tutaj w ten sposób i my pojawiamy się w tym szpitalu. Na pierwszym planie widzimy właśnie w roli tejże nowej pielęgniarki Fanny Louise Bernd, która znakomicie odnajduje się w roli Pernille, chcącej zacząć nowe życie, ale jednak od razu rozumiejącej, że coś jest nie tak. No właśnie, co jest nie tak? Jak takiej porządnej szefowej pielęgniarek tak często giną ludzie na jej zmianach? No to jest jedno z pierwszych pytań, które sobie zadaję. Poznajemy tę dramatyczną historię, którą Netflix opowiada z całkiem dużym suspensem. Świetnie się ogląda ten serial, ale dla wszystkich tych, którzy nie lubią klimatów horrorowych, czy też takich, które traktują o tej jednak ciemnej stronie ludzkiej natury, no to jednak pielęgniarkę odradzimy. Zaś wszystkim tym, którzy lubią Scandi Noir, wszystkim tym, którzy lubią seriale oparte na faktach i no właśnie, lubią czasem się zastanowić i trochę bać, ale trochę też podążać za wartką i ciekawą opowieścią, serial Pielęgniarka może przypaść do gustu.
Zapraszamy bardzo gorąco i zapraszamy, żeby z nami zostać, bo za chwilę obiecana rozmowa.
Tak, obiecana rozmowa z Marcinem Bortkiewiczem, reżyserem i scenarzystą Toni. Moim gościem jest Marcin Bortkiewicz, reżyser filmu Tonia. To film, który jest nasycony ogromnymi emocjami. Jest filmem, który przedstawia problem rodziny alkoholowej, ale w sposób zupełnie inny niż to dotychczas mogliśmy w polskim kinie oglądać. To nie jest film szary, tylko film wypełniony bardzo ciepłymi barwami, z rewelacyjnymi zdjęciami Andrzeja Wojciechowskiego. Myślę, że to należy tutaj podkreślić, bo te zdjęcia są fantastyczne i budują klimat tego filmu, który jest absolutnie wyjątkowy i właśnie tak jak mówię, bardzo, bardzo ciepły. Ale dla mnie to jest też film o ogromnej miłości do kina. dlatego że nasza bohaterka nieraz mówi tam, że to jest przecież film, ktoś to będzie oglądał, ktoś to teraz już ogląda. I chciałam zapytać o to, jak w panu się zrodziła ta miłość do kina.
Muszę pani powiedzieć ze wstydem, że wszystko, co Tonia mówi o kinie, pochodzi z mojej głowy i z mojej pamięci. To znaczy ja naprawdę w latach 80. myśmy nie byli tak wyedukowani filmowo jak dzisiaj. Dzieci, które tak naprawdę rodzą się z iPhone'ami i same filmują swój poród. Po prostu nie wiedziałem na przykład, że żeby powstało kino, musi być kamera do tego. Uważałem, że moje życie po prostu jest takim tematem na film. Chodziłem do kościoła i czekałem, aż wreszcie na tym ekranie, gdzie puszczali napisy do piosenek, wreszcie pokażą film o Panu Jezusie Chrystusie. Byłem wyuczony, to znaczy, że pierwsze filmy, jakie oglądałem, to były filmy nieme. Oglądałem je w telewizorze czarno-białym.
I Teo też się w filmie przecież pojawia. Mamy taki fragment komedii slapstickowej.
Nawet dwa fragmenty, powiedziałbym. Chodzi o to, że ja miałem takie wrażenie, wie pani, że kino jest nieme. Że ono w ten sposób przetwarza życie. I to wydawało mi się clue kina.
Czyli już od dzieciństwa gdzieś to panu towarzyszyła ta myśl. I właśnie tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać, dlatego że w wielu wywiadach mówi pan o tym, że ten film jest w pewien sposób autobiograficzny. Czy to był taki film, który był z panem gdzieś od dawna, czy po prostu przyszedł panu do głowy? No bo przecież po ogromnym sukcesie Nocy Walpurgi mogliśmy się spodziewać tego, że te kolejne filmy będą się pojawiać. Czy to było coś, co pan od dawna chciał zrobić? Czy to przyszło jakoś nagle?
Kiedy miałem 10-11 lat właśnie, czyli byłem w wieku Toni, rzeczywiście wpadła do naszego domu blondynka Jagoda. To była taka dziewczyna, z którą chodził wujek Leszek. Na wujku Leszku wzorowałem tatkę. I parowała, siadła na pufie w przedpokoju i powiedziała, że nigdzie się stąd nie ruszy, dopóki się nie rozliczy z Leszkiem. Rozpętała się jakaś karczemna awantura, której kompletnie nie pamiętam. Natomiast pamiętam, że ledwo się to zaczęło, sobie pomyślałem, to jest temat na film. I ta scena została w mojej głowie i uważałem, że byłaby dobrą osią do opowiedzenia wszystkiego tego, co przeżywałem jako dziecko w latach 80. I tak to się ciągnęło za mną, ciągnęło. Ja uważałem, że jeszcze nie jestem gotów, poza tym, gdzie dziecko dobre znaleźć, do chwili, w której odkryłem, że Marianna, moja córka, ma zdolności aktorskie. I wtedy sobie pomyślałem, dobrze, no to mam dziecko, dla którego mogę napisać ten scenariusz. I tak właściwie impulsywnie zaczął powstawać ten film.
No właśnie, ten talent aktorski Marianny jest wręcz oszałamiający. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem jej naturalności, tego z jaką lekkością ona weszła w tę rolę. I tutaj też o to chciałam zapytać, czy ona się na to zgodziła szybko, czy dla niej ten scenariusz był łatwy, czy chciała być aktorką, czy widziała siebie w tym?
No, gdyby nie chciała, nigdy bym jej do tego nie zmusił. Nie miałbym w ogóle sumienia robić czegoś takiego. Nie, ona w tamtym okresie lubiła grać. Bardzo lubiła plan filmowy. Sprawiało jej to dużo radości, praca na planie, ale była bardzo zdyscyplinowaną aktorką. Dlatego sobie pozwoliłem, zrobiliśmy oczywiście jakieś jej zdjęcia próbne, przeczytała scenariusz. Jedyna jej uwaga była taka, tato, ale dlaczego Tonia chce, żeby jej ojciec został w domu? Przecież on będzie zarabiał pieniądze, niech wyjeżdża.
Czyli podeszła zupełnie inaczej niż bohaterka, którą musiała grać.
No pewnie dlatego, że ma też zupełnie innego ojca niż w scenariuszu.
To chyba dobrze, że ten ojciec jest zupełnie inny. Dobrze, chciałabym jeszcze zapytać właśnie o to, jak wam się pracowało wspólnie na planie. Czy pan jako reżyser doświadczony w pracy z aktorami starszymi, profesjonalnymi, no nie będącymi pana rodziną, czy to nie było dla pana jakąś dużą trudnością, żeby z roli taty wejść w rolę taty reżysera?
Muszę pani powiedzieć, że wręcz to był atut. Polecam każdemu reżyserowi i reżyserce, jeżeli mają dzieci odrobinę utalentowane, żeby pracowały też z nimi na planie. To znaczy, po pierwsze, praca ludzi zbliża. Mam wrażenie, że zacieśniliśmy jeszcze lepiej, bardziej nasze więzi rodzinne z Marianną. Po drugie, Marianna mi bardzo ufała. Ja Mariannę bardzo dobrze znałem. Żadnego dziecka tak bym nie poznał, jak znałem dobrze Mariannę, więc wiedziałem, jak możemy pracować, na co sobie możemy pozwolić, jak scenę możemy zmodyfikować. To jest bardzo ważne. Ja uważam, że jeżeli nam współpraca ta wyszła, to między innymi dlatego, że kochamy się, lubimy, przyjaźnimy i znamy całe życie.
No tak, wszystko to widać w tym filmie, bo myślę, że pomimo właśnie tego, jak dużo w tym filmie się dzieje rzeczy trudnych, to jest to kino bardzo, bardzo ciepłe i to jest ogromny jego atut. I tutaj jeszcze chciałabym zapytać o tę scenę już pod koniec filmu, w której no, Tonia dowiaduje się, że nie była oczekiwanym dzieckiem. Marianna jest bardzo młodą aktorką. Jak o tym rozmawialiście?
No po prostu o pewnych rzeczach powiedziałem jej, które ja przeżyłem osobiście i zapewniłem ją, że to nie jest jej przypadek. Wszystkie nasze dzieci, mamy czwórkę dzieci, były akurat zaplanowane. Na wszystkie bardzo mocno czekaliśmy i wszystkie przyjęliśmy z wielką radością na tym świecie, ale powiedziałem, że zazwyczaj tak nie jest, że to większość dzieci, która się pojawia na świecie, jest efektem radosnej i impulsywnego spotkania dwojga ludzi, którzy się kochają, bądź nawet nie. Że miłość, jak to powiedziała Szymborska, nie jest warunkiem sine qua non, żeby ktoś się pojawił na świecie. I że dla niektórych to po prostu jest kłopot. I że nie możemy oceniać tych sytuacji, że po prostu tak czasami bywa. Marianna to zrozumiała i przyjęła. No i zagrała tę scenę, tak jak widzimy to na ekranie.
No zagrała fenomenalnie, dlatego gratuluję i reżyserowi, i tacie tak wspaniałej, utalentowanej córki.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy Mariannę w innych filmach.
Jeżeli tylko będzie chciała, oczywiście.
Czy są już jakieś plany? Ona myśli o aktorstwie?
Nie, nie, nie. Na razie zajmuje się anime i w ogóle filmem animowanym. Bardzo kocha kulturę Japonii. Chodzi do liceum japońskiego w Warszawie. Natomiast być może mówi, jeżeli to po studiach lub będzie się zastanawiała nad studiami, ale na razie robi sobie pauzę.
No dobrze, to my tutaj też postawimy już kropkę. Ja jeszcze raz gratuluję filmu, który jest fenomenalny. Bardzo gorąco naszych wszystkich słuchaczy zapraszamy do kin. Tonia, już od dziś będzie można ten film oglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu widzów w salach kinowych.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wspaniała rozmowa. Zachęcamy, żeby na ten film się właśnie wybrać.
My będziemy z Państwem za tydzień. Serdecznie zapraszamy na antenę Radia Lublin tuż po 14:00, gdzie jak zwykle w kinie w Lublinie przywitają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Heluchliński
i Łukasz Kanafa. Dziękujemy i do usłyszenia.